10 minut po godzinie 20. Pani Krystyna Adamczak z poznańskiej księgarni, z bajki w studiu Radia Poznań. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
W audycji z innej bajki. To bardzo pasuje. Powiem Państwu, zanim przejdziemy do rozmowy, że pani Krystyna poza anteną powiedziała, że zanim przyszła do radia, siedziała w parku i czytała książkę. I tak to jest z dobrymi książkami, że wciągają, a jak wciągają, to budzą ryzyko, że albo przejedzie się przystanek tramwajowy, jeśli czytamy w tramwaju, albo jest ryzyko, że spóźni się na audycję radiową. Nic takiego oczywiście się nie wydarzyło, ale książka była wciągająca. Dojdziemy do niej, bo nie wiem, czy to jest ta książka, o której pani najpierw chce opowiadać. W tej godzinie programu z innej bajki chciałabym porozmawiać o nowościach książkowych wiosny. Właściwie już czuję się jak w księgarni, ponieważ pani Krystyna przytaszczyła dosłownie, bo przecież to ciężar książki, które teraz są rozłożone na stole w studiu. Zrobimy im zdjęcie na poparcie moich słów. To będzie trochę podpowiedzi na temat tego, co warto dzieciom kupić, jeśli chodzi o wartościowe książki, które omawiają ważne sprawy, albo mówią o więzi między ludźmi, albo są też takie, które potrafią rozbawić. Patrzę tutaj w stronę Ucieszek Cieszka na przykład. Mnóstwo różności mamy w studiu, ale będziemy też mówić o książkach, tak jak wcześniej Państwu powiedziałam, o których właściwie możemy mówić w tym czasie, może chętniej, może odważniej. O książkach o odchodzeniu, o śmierci. Może zaczniemy od tego trudnego tematu?
Tak, zwykliśmy nazywać, że to jest trudny temat. Myślę, że ta trudność występuje w nas, rodzicach, dziadkach, dorosłych. Natomiast dzieci podchodzą do tego tematu, wielokrotnie się o tym przekonałam, w sposób normalny, zwyczajny, ponieważ one istnieją bardzo blisko w kole życia i widzą, że przetacza się wiosna, potem lato, krasi się pełnią, a potem liście żółkną, spadają i gniją w gniliźnie, w tym aromacie jesieni, a wśród tych liści są żołędzie, kasztany, które na wiosnę, w tym nawozie, wypuszczają zielone pędy i rwą się do życia. Więc tak naprawdę śmierć jest na wyciągnięcie ręki dla każdego z nas. I dzieci w swojej wrażliwości widzą to wszystko i są do tego naprawdę przygotowane. To my często mamy z tym problem i odgradzamy je od tego tematu, nazywając je, tak jak pani powiedziała, trudnym tematem.
I odgradzając, czyli roztaczając tak zwany parasol ochronny.
Tak, ale to w najlepszej intencji robimy to. Nie wiedząc, że czasem nieobecność na pogrzebie babci, czy dziadka, czy innej ukochanej osoby tak naprawdę jest ze szkodą dla dziecka, bo warto się pożegnać, warto ten piękny rytuał przetoczyć, bo w ogóle brakuje nam w życiu rytuałów, a rytuał pożegnania, pokłonienia się wielkości babci, uznania tego, że odeszła z tego świata realnego, ale gdzieś tam jest w świecie niebiańskim i opiekuje się nami. To też jest w bajkach przecież.
Rodzicom być może czasami trudno jest dopuścić do tego, żeby dziecko, być może dzieci, przepraszam, rodzice chcą uchronić dzieci przed przeżywaniem smutku, ale przecież pożegnanie też ma swoją wartość.
Tak, z całą pewnością tak jest. W ogóle często jest tak, że odgradzamy nasze dzieci od tak zwanych trudnych przeżyć, czyli od smutku, od złości, od gniewu, od obrażania. Chcemy, żeby nasze dzieci tylko tańczyły i śmiały się. A to nie jest możliwe, bo to nie jest prawdziwe. I ten śmiech wymuszony nie jest prawdziwy, nie jest autentyczny. Śmiech będzie tylko wtedy prawdziwy, jeśli pozwolimy naszym dzieciom przeżyć i złość, i gniew, i smutek, i łzy, i pokażemy, że to wszystko jest w porządku, że to wszystko jest częścią życia.
W jaki sposób mogą w tym pomóc książki? Tak. Co pani dzisiaj przyniosła? Które nowości właśnie poruszają temat śmierci?
Może to nie są takie nowości, ale Dziewczynka z parku ukazała się ze 3 lata temu z pięknymi ilustracjami Emilii Dziubak i to jest taka książka, która pokazuje, że śmierć spada na nas bardzo nagle czasem, bo tutaj tatuś, młody człowiek, dowiaduje się, że zostało mu kilka tygodni, może kilka miesięcy życia, ale jest na tyle dojrzały, że myśli sobie, no cóż, muszę to przyjąć i nie wierzga, nie buntuje się, tylko postanawia ten czas wykorzystać najlepiej jak potrafi. A ponieważ ma swoją córeczkę ukochaną, 9-letnią Anię, to codziennie rozmawia z nią na bardzo ważne i trudne tematy. Mówi jej, jak jest niezwykła, jak jest piękna, jak jest wyjątkowa, że nim się pojawiła na świecie, nigdy przedtem nie było kogoś tak niezwykłego jak ona. Wskazuje na wszystkie jej dary i talenty, jakie wniosła do tego świata. Cały świat czekał na taką Anię jak ona. Mówi jej także, jak posługiwać się w życiu słowami, żeby nie reagować złymi słowami na złe słowa, bo to tylko nakręca spirale zła. I wtedy dzieją się rzeczy nieodwracalne, straszne, okrutne. Żeby zawsze mówić z miejsca ja, tak naprawdę nauczy ją posługiwania się językiem Marszala Rosenberga, językiem serca.
I tak zwanych komunikatów w języku ja?
Tak.
A nie w języku ty, czyli tak. Takich komunikatów, które mówią o moich uczuciach,
moich doznaniach,
a nie o oskarżaniu.
I nie oceniają, tylko pokazują świat moich przeżyć. To zawsze jest przyjęte. Mówi jej także, że kiedy jego już tutaj nie będzie, to ona, 9-letnia dziewczynka, może pójść do parku i tam spotka ptaszka, kowalika, którego często widywali na wspólnych spacerach, i może wszystko, co jej leży na sercu, cały swój smutek i cały swój problem, opowiedzieć temu ptaszkowi. I ptaszek powie jej, co ma zrobić. To takie piękne przesłanie, które pokazuje, że na nas nigdy nie spada nic większego, nic trudniejszego, niż możemy to unieść.
A w jakim momencie kończy się ta książka? Bo przyznam, że jej nie znam. To znaczy, czy my widzimy, jak 9-letnia Ania już po odejściu taty radzi sobie z rzeczywistością?
Tak. Widzimy, jakie te rozmowy z tatą były dla niej ważne. Ponieważ kiedy tata odchodzi, ona jest mocna. Tak naprawdę w tym 9-letnim dziecku zbudował mądrą, silną, świadomą swej siły kobietę. Ona już jest dojrzałą kobietą, bo kiedy doświadcza wykluczenia, bo koleżanka ukochana rozdaje zaproszenia i jej nie wręcza na urodziny, mówiąc, no nie, no ciebie nie zapraszam, bo ty masz żałoby i z tobą będzie smutno, to wtedy Ania opowiada, wiesz Kinga, teraz jest mi smutno, bo tak naprawdę bardzo chciałabym przyjść do ciebie na urodziny, bo chociaż mój tata umarł niedawno, ale nadal lubi się śmiać i tańczyć i chciałabym być z wami. I w ten sposób otwiera serce tej dziewczynki i oczywiście uzyskuje to, na czym jej zależy. Zdobywa także przyjaźń takiego chłopca Joachima, który także jest drugoroczniakiem i który ją wybiera sobie na przyjaciółkę, bo mówi, z tobą mogę spacerować długie godziny po parku i możemy milczeć, nic nie mówić. A wszystkie inne dziewczynki w naszej klasie są głośne jak orkiestra wojskowa, a ja lubię chodzić z tobą i milczeć. One są głośne, ponieważ nie doświadczyły takiego zachwytu, szukają tego uznania ich kobiecości w świecie zewnętrznym. Ania nie musi, ponieważ wie, zna swoją wartość, wie, ile jest warta.
Pomógł jej w tym właśnie odchodzący tata.
Tak.
Dziewczynka z parku, Barbara Kosmowska. Polecamy bardzo serdecznie. I do naszej rozmowy powrócimy za chwilę. To może teraz państwo po prostu pomyślą o tym, o tej historii, którą przed chwilą opowiedziała nam pani Krystyna Adamczak. A kolejna książka, która dotyka tematu odchodzenia, już za moment. Pani Krystyna Adamczak z księgarni Z Bajki w Poznaniu jest dzisiaj gościem audycji. Rozmawiamy oczywiście, jak żeby inaczej, o książkach. O tych książkach, które według mnie najlepiej kupić na zająca. Ale przed chwilą rozmawiałyśmy właśnie, zanim ponownie otwarły się mikrofony, że książka na święta, albo w ogóle książka w domu, dla dziecka to nie do końca jest książka tylko dla dziecka, ponieważ jeżeli głośno czytamy, to zaczyna się coś dziać niesamowitego pomiędzy członkami rodziny albo pomiędzy niekoniecznie członkami rodziny, po prostu dzieckiem a osobami bliskimi, bo przecież może też czytać tak zwana przyszywana ciocia i dzieje się to samo. Na czym to polega?
Tak, lektura jest takim cudownym ogniskiem, który łączy nas wszystkich, tworząc rodzinę ludzi miłujących książki i czytanie. Daje takie poczucie bliskości i przeżywania wspólnej historii, wspólnych zdarzeń. I książka może być takim właśnie cudownym pasem transmisyjnym, który połączy pokolenia, babcie i wnuczka, ciocie i dziadka. Wszystkich nas łączyć mogą książki. I do tego świetnie się nadają opowiadania z gorzkiej czekolady. To zbiór 15 historii o 12 wartościach, takich jak przyjaźń, solidarność, szacunek, odpowiedzialność i kilka innych, które napisali świetni współczesni pisarze. Właśnie pan Andrzej Maleszka, Paweł Beronsewicz, Barbara Kosmowska. Są to bardzo krótkie teksty. Można je czytać przez 5-7 minut, a myśleć o nich kilka albo kilkanaście dni. A najlepiej o nich rozmawiać, bo wszystkie te wartości w jakiś sposób odbijają się w naszym życiu i one dotyczą i dziecka, i dorosłego. I taka rozmowa, takie spotkanie może być bardzo pożyteczne i może być bardzo łączące, ponieważ dzieci chcą wiedzieć o naszych przeżyciach z przeszłości, o stanie naszych emocji. I te opowiadania, te krótkie historie można przeczytać przy świątecznym stole i sobie o tym głośno porozmawiać.
Albo już kiedy odejdziemy od świątecznego stołu i rozsiądziemy się z myślą o odpoczynku na kanapie, to możemy odpoczywać właśnie głośno czytając.
Ja mam taki zwyczaj i każdego roku, idąc ze święconką do koszyczka, wkładam książkę, jakiś tomik wierszy albo krótkie opowiadania i książkę kładę na talerzu. Na talerzu, obok którego leży łyżka, nóż i widelec. I wskazuję w ten sposób moim dzieciom i wnukom, że książka jest także pokarmem. Jest tak samo ważna jak to jajko, którym się dzielimy, bo płynie z niego wielka siła. Z jajka wielka siła, która napędza nasze mięśnie. A z historii przeczytanych wielka siła, która wzmacnia naszego ducha, przydaje nam odwagi, mądrości. Przecież tak naprawdę chodzi o to, żeby nie tylko pracowały nasze mięśnie i nasze nogi prowadziły nas gdzieś, ale także nasze serca muszą być wielkie i odważne.
Żeby nas, myśli mają
żeby też nas doprowadziły tam, gdzie warto dojść, gdzie jest nasze miejsce, gdzie jest nasza droga, gdzie tak naprawdę jesteśmy szczęśliwi i spełnieni, bo to jest bardzo, bardzo ważne. I nasze śniadanie rozpoczynamy od tego, że ktoś z tego tomiku wierszy przeczyta jakiś tekst, wskazując na to, że to jest także nam bardzo potrzebne.
A tak zapytam, czy już zdecydowała pani, kto jaki tomik bądź książkę dostanie? Oczywiście nie chcę pytać o szczegóły, ale zastanawiam się, czy to jest taki wybór w ostatnim momencie, czy też pieczołowicie dobiera pani tak, żeby trafić do danego momentu życiowego konkretnej osoby?
Tak, bardzo starannie dobieram teksty, ale do koszyczka na przykład wkładam twierdzę Exuperego, czy ostatni tomik wierszy Emilii Waśniowskiej, różne rzeczy takie, które mam ochotę przeczytać właśnie przez chwilę, dosłownie to jest 2 minuty, ale to zostaje i to jest, myślę, takie ważne.
A proszę powiedzieć, bo tak sobie teraz pomyślałam, proszę wybaczyć, ale czy ta książka sąsiaduje z wędliną i chlebem i solą?
Tak, tak, po prostu leży na moim talerzu między innymi potrawami, które są na stole, pachnącymi kiełbasami i gorącymi jajkami.
Czyli książka traktuje pani jako strawę.
Jako strawę, dokładnie. Mhm. Kiedyś zrobiłam nawet taką wystawę i w lodówce, w księgarni stała otwarta, uchylona lodówka i tam było pełno, pełno książek. Wskazując na tym, że przecież w naszych domach otwieramy naszą lodówkę 5-7 razy dziennie. Może warto też kilka razy dziennie zajrzeć do książki. Ludzie wchodzili nieraz i mówili, jakie to wywołało.
O co chodzi?
Nie, nie. Właśnie to było bardzo ładnie. Było to, bardzo to było interesujące, odbierane.
I czytelne.
I bardzo to było czytelne. Bardzo to było czytelne. Tak.
Dobrze, to powiedzmy teraz, gdybyśmy chcieli komuś do tej metaforycznie traktowanej lodówki włożyć jeszcze jakąś książkę na zająca, to powiedzmy jeszcze o jakiejś konkretnej pozycji. Łyżka czekolada, krótkie opowiadania, tematem każdego z nich jest jakaś inna wartość, więc tutaj zamykamy się w obrębie jednego opowiadania, całostka jest przeczytana, a tu mamy piękną babcochę.
Justyny Bednarek. Polecam wszystkie książki tej autorki, a tę szczególnie. Ja ją sobie bardzo umiłowałam, bo ona pokazuje, że w świecie jest także dużo radości i wesołości. Jest bardzo dużo dobra, które czasem mieści się w kimś na pozór brzydkim i szkaradnym, bo ta babcocha nie jest urodziwa.
Samo słowo wydaje się mało urodziwe. Tak. Coś między macochą a babą Jagą.
To prawda. Nie mogłaby konkurować w urodzie. Natomiast ma niezwykle wrażliwe oko i czułe serce. I tym bystrym okiem wypatruje z tego rydwanu, na którym leci, takiej poduszki staroświeckiej, wypatruje małą dziewczynkę, Bernadetkę, która jest bardzo samotna i która jest bardzo zaniedbana, bo też nie ma mamy, a jej tata tak nie do końca i niedobrze się nią opiekuje i ląduje w tym grajdołku dolnym i zaprzyjaźnia się z Bernadetką, a nawet powołuje ją na asystentkę swoich czarów i dziwów, których tam dokonuje. Ale są to rzeczy urocze, które robi, ponieważ działa w atmosferze radości, wesołości, zabawy. I tak naprawdę każdemu z tych bohaterów, i sołtysowi, i sklepikowej, i temu sprzedawcy telewizorów, i także temu tatusiowi Bernadetki, przykłada jak dobry psycholog przed twarz lustro, w którym on widzi swoje błędy. I który to lustro pokazuje mu, jak zmienić swoje życie na lepsze.
Czyli krótko mówiąc, babcocha trochę jakby wiedźma.
Bardzo wiedźmowata.
Właśnie, ale pokazuje nam prawdę o sobie. Lustrze. No właśnie.
Pokazuje nam prawdę o sobie, przykładając przed naszą twarz takie właśnie lustro. I jest to urocza historia, polecam serdecznie. To autorka skarpetek, które stały się bardzo, bardzo znane, bo chociaż ukazały się całkiem niedawno, ale już stały się lekturą szkolną obowiązkową. A właśnie wczoraj ukazała się trzecia część, Banda Czarnej Frotte, którą też serdecznie polecam do głośnego, rodzinnego czytania, bo jestem pewna, że przyniesie i radość, i naukę. I to wcale taką nienachalną, ale taką właśnie w takim sosie zabawowym, która ucieszy każdego, i dziecko, i dorosłego.
A proszę powiedzieć, kiedy przychodzą rodzice do księgarni, żeby kupić jakąś książkę, no to jest tak, że być może kierują się tym, co już jest w domu, na półkach, albo tym, co przeczytali w rekomendacjach, w nowościach, a czy kierują się kluczem dla chłopca, czy dla dziewczynki?
Tak, ciągle tak jeszcze jest. My tego nie prostujemy, ale też staramy się wsłuchiwać w marzenia dziecka i zawsze z wielką starannością dobieramy książki dla czytelników. W ogóle uwielbiamy, jak dzieci sami przychodzą z rodzicami i one wybierają. Wtedy z wielką starannością wsłuchujemy się w to, co dziecko lubi, o czym marzy. I zwykle udaje nam się wyszukać taką książkę, która rozmiłowuje dziecko w czytaniu. Więc jeśli czasem państwa
wracają
dzieci...
do pani te informacje.
Tak, to miłe. Mówią coś tak dobrego, coś tak wspaniałego, coś, co ostatnio mi pani poleciła, coś podobnego. To nas bardzo cieszy, bardzo. To nas bardzo karmi.
Pani Krystyno, ale mam wrażenie, że no, pani funkcjonuje w świecie książek i zaraża książkami, organizując rozmaite aktywności w księgarni i doradzając klientom. A czy zdarzył się pani taki przykład, bo jeżeli ktoś już wchodzi do księgarni, to znaczy, że no, już do tych książek się zbliża, nawet jeśli nie ma ich w domu wiele. A czy zdarzyło się pani jakiegoś buntownika książkowego przekonać do książki? Czy nie było takich przypadków? Bo po prostu już, jeśli ktoś wchodzi do księgarni, to znaczy, że takim książkowym buntownikiem nie jest.
Ależ wcale nie. Mamy literackie urodzinki dla chłopczyka lub dziewczynki, dla dzieci. I czasem dzieci po spotkaniu mówią, że było strasznie fajnie, że im się to ogromnie podobało, a myśleli, że będzie tu nudno. Już nam się tak wiele razy zdarzyło, że dzieci są przeprowadzone tak trochę jakby za karę.
Jak do biblioteki.
Tak, i będą musieli być grzecznie i cicho, a było całkiem fajnie wychodzą. To nas bardzo cieszy i to pokazuje, że nie ma straconych dla książki dzieci, tylko są źle dobrane lektury.
I dlatego warto pytać panią Krystynę.
Koniecznie, bo czasem dziadkowie mówią, no czytają Słowackiego, czytają Sienkiewicza, on nie chce słuchać tej trylogii. Sześciolatkowi. Ja rozumiem.
Sześciolatka.
Tak, ja rozumiem sześciolatka i rozumiem też dziadka, bo to są jego lektury i on to sobie zapamiętał z dzieciństwa, ale wtedy chętnie podsuwamy książki, które zachwycają, które cieszą. O, choćby Ucieczki no ciężka. I też jest taki moment bardzo trudny, kiedy dziecko ma 10 lat i już dobrze czyta literacko i wtedy często rodzice nie czytają już dziecku, uznając, że ono sobie samo poradzi.
Właśnie chciałam o to zapytać. Czy jest jakaś górna granica, kiedy już wiemy, że dziecko jest w stanie samo przeczytać, a wiadomo, że kształci się, rozbija się i ta umiejętność cichego czytania też jest wartością, jest też wymaganiem szkolnym. To naturalne. Ale jak pani do tego podchodzi?
Ja zachęcam i nakłaniam wręcz rodziców, żeby czytali dziecku tak długo, jak tylko chce słuchać. Ponieważ to jest też cudowne budowanie bliskości między nastolatkiem a rodzicem. I czasem na bazie tego tekstu literackiego mogą się o dziecku dowiedzieć bardzo ważnych informacji, ponieważ często o trudnych, osobistych sprawach nie zechce z nami rozmawiać. Natomiast jeśli ten problem poruszony jest w książce, to jak w trzeciej osobie, o wiele łatwiej będzie mu pewne problemy nazwać i się wobec nich opowiedzieć.
I wtedy książka wykonuje pracę terapeutyczną, czy wspiera.
Tak jak baśnie, które są takim pretekstem literackim i które niosą ze sobą wszystko. Wszystko to, co jest dziecku potrzebne. A
chociaż
także dorosłemu.
Dzieci czasem wolą zamiast baśni właśnie te książki, które wydaje się są jakby bliżej tej współczesności, tak, aktualnego życia. I może właśnie po piosence porozmawiamy jeszcze o tych książkach, które pani przyniosła. Chciałam państwu powiedzieć, że na początku kolejnej części naszej rozmowy przed kilkoma minutami zadzwoniła słuchaczka, chcąc dopytać o pewien tytuł. Jeśli państwo też chcieliby dopytać, coś w toku naszej rozmowy umknęło, to oczywiście można zadzwonić. Teraz przejdziemy do książki francuskiej autorki.
Pasztety do boju.
Pasztety do boju. I dziewczyny na rowerach, takie bardziej korpulentne. Wydawnictwo Dwie Siostry. Powiedzmy, o czym jest ta książka. Książka skierowana do nastolatek.
Tak. I dla każdej z nas, dla każdej z matek, żeby koniecznie tę książkę z dziewczynami przeczytać. Bo to jest historia, która mogłaby się wydarzyć też w Polsce. Pewien młodzieniec, gimnazjalista, wymyślił konkurs na najbrzydszą dziewczynę w szkole.
Czyli
gimnazjum.
Pasztet.
Tak, pasztet. I nie jest miło nosić taką plakietkę, kiedy ma się 12, 13, 14 lat, kiedy chce się podobać, kiedy pragnie się najbardziej na świecie akceptacji i uznania. A w konkursie, który ogłosił w internecie, w takich portalach społecznościowych, 3 dziewczyny zostały z tej szkoły wytypowane. Oczywiście rodzice się buntowali, ale dyrekcja umyła ręce, uznając, że wszystko, co dzieje się w świecie wirtualnym, nie na terenie szkoły, nie dotyczy szkoły. I ta, która po raz drugi czy trzeci była okrzyknięta najbrzydszą dziewczyną w szkole, postanowiła poznać swoje towarzyszki niedoli, że tak powiem. I okazało się, że to są bardzo fajne babki. I każda z nich ma jakąś ważną sprawę do załatwienia. I wymyśliły, że wszystkie 3 pojadą do Paryża, aby tam 15 lipca być w samym centrum wydarzeń i pojadą tam na rowerach. A po drodze będą sprzedawały pasztety. Jakby jeszcze bardziej uzewnętrzniając tę swoją zewnętrzną, uznaną i podkreślaną brzydotę. I żeby jeszcze to było wszystko tak dokładnie jasne, to przypięły sobie ten pasztet jak broszkę do futra i po drodze
ostentacyjnie zmierzyć się z tytułem pasztetów.
Z tytułem pasztetów postanowiły po drodze sprzedawać przez siebie zrobione pasztety. Żeby już nic nie pozostawało.
Chociaż szczerze mówiąc, to jest przewrotne, bo francuski pasztet to jest
gęsi, bardzo
coś wypisnego.
Tak. I wokół tego powstała niezwykła akcja medialna. I okazało się, że ta podróż stała się ich wielkim sukcesem. Ludzie po drodze ich przyjmowali, zapraszali do domów. I każda z tych dziewczyn miała po drodze niezwykłe historie. Chciały tam w taki awanturniczy sposób załatwić swoje osobiste sprawy, ale też polityczne i społeczne. Jednak ta droga ich bardzo zmieniła. Spokorniały. Nauczyły się różnych ważnych rzeczy. I to sprawiło, że dotarły do tego Paryża na samą fetę 15 lipca, ale już o zupełnie innych nastrojach, w pokojowości, w łagodności. Każda z nich załatwiła to, po co tam jechały, a po drodze...
Czyli terapeuta pewnie powiedziałby, że coś przepracowały.
Tak, że taka powieść drogi zrobiła. Mhm. Ale ta książka pokazuje, że te dziewczyny miały taką siłę i taką wolę pracy i zmiany, której mogłyby pozazdrościć im wszystkie miss świata.
Ale z tego, co pani mówi, to jest też bardzo ważna historia o grupie wsparcia, bo myślę sobie, że wartością tej historii jest to, że był konkurs na 3 najbrzydsze dziewczyny i one mogły po prostu nawzajem się wesprzeć.
Tak, że one się ze sobą skrzyknęły, to było bardzo ważne i też wielkie wsparcie dostały od ludzi, którzy ich po drodze spotykali, którzy ich witali, wiwatowali, wspierali ich. Więc jeśli nie zakrywasz swojego ciała, które jest tak uformowane, że akurat nie odpowiada współczesnym kanonom piękna, bo kiedyś takie ciała, przecież wiemy, były zupełnie inaczej traktowane, a dzisiaj te kanony podlegają takiemu ostracyzmowi, to nie jest żaden mankament, że twoja autentyczna wartość mieści się zupełnie gdzie indziej, nie w szerokości bioder, ani w giętkości talii, tylko mieści się zupełnie gdzie indziej. I ta książka jest takim manifestem wolności i takim manifestem niezależności i siły, jaką miały te 3 nastolatki i która drzemie w każdej kobiecie, niezależnie od wieku. Więc polecam tę książkę serdecznie też mamom, bo one mówią często, że ta książka też jest dla nich i o nich, bo one też nie są wolne od takiego napiętnowania i od takich wielkich wymagań, że musisz, że powinnaś, że coś tam, że coś tam. Bo to zaczyna się bardzo wcześnie.
To ja jeszcze powiem Clementine Beauvais.
Tak.
Pasztety do boju, wydawnictwo Dwie Siostry. I jeszcze książka
Dziewczynki latają wysoko.
Formacie.
Tak, to jest dla małych dziewczynek, która też pokazuje, że dopóki jesteśmy małe, jesteśmy wolne i szczęśliwe i robimy to, co nam fantazja podpowiada. Ale potem zdarza się tak, że coraz to jakiś człowiek z takiego męskiego świata mówi nam, jesteś na to za mała, jesteś na to za słaba, jesteś na to za chuda, jesteś na
i
to...
I zaczynamy temu wierzyć, jeśli
zaczynamy
się często
wierzyć.
Powtarza.
I to nas bardzo obciąża. I nasze kieszenie pełne są takich kamieni. Nasze buty pełne są takich opryszków, które nas uwierają, które nam ciążą. Aż tu nagle jedna z nich zaczyna wyrzucać te kamienie ze swoich kieszeni, ze swojej torebki i ze swoich butów. I czuje, jak jej lekko.
A co powoduje, że zaczyna wyrzucać?
Bo jedna z nich to wyrzuciła i pokazała nieprawda i zrobiła taką figurę, jaką zawsze robiła i nagle te kamienie wypadły jej z kieszeni i poczuła, że
można inaczej.
Że można inaczej, że można temu nie wierzyć, że można poddać to wątpliwość.
To ja podglądam pierwszą stronę, dziewczynki latają wysoko, Raquel Diaz Regera.
Tak.
Dobrze przeczytałam. Już na samo zakończenie, może sięgnijmy do tej książki, w której się pani zaczytała dzisiaj, bo już wiem, że ona jest zupełnie świeżutka i wyszła wczoraj.
Tak, wczoraj ją otrzymaliśmy w przesyłce. Też akurat z dwóch sióstr wszystkie dobre książki. Rok, w którym nauczyłam się kłamać. Laurent Volk napisała tę książkę i już od pierwszego zdania zapowiada się, że będzie to smutna i trudna historia i w istocie taką jest, bo historia dotyczy zła, które mieszka w każdym z nas i które tutaj uzewnętrznia się w pewnej młodej dziewczynce. I jest to zło okrutne i straszne, ale mierzy się z tym inna nastolatka. Książka jest przepięknie napisana. Autorką była poetka. To jest Amerykanka, która ma coś ponad 60 lat, ale przedtem długo pisała wiersze. I to umiłowanie do słowa i ten smak słowa jest tutaj widoczny w każdym zdaniu, w pięknie zbudowanym i przełożonym przez poznańskiego tłumacza, pana Sebastiana Musielaka. Wielki ukłon dla pracy tego tłumacza. Książka, której jeszcze nie skończyłam, zwykłam nie opowiadać o książkach, których
pani,
nie dotyczyłam, żeby zdążyć
przyszła do radia, za co jestem ogromnie wdzięczna. Chcę państwu powiedzieć, że kiedy miałam okazję wziąć do ręki tę książkę, ona jest napisana tak, jakby była pisana dla dorosłych, to znaczy nie jest pisana językiem naiwnym, infantylnym. I faktycznie, tak jak pani powiedziała, już pierwsze zdania, pierwsza strona zapowiada, że to jest poważna literatura.
Tak,
i taka, która traktuje odbiorców serio. Do jakiego przedziału wiekowego jest kierowana ta książka?
Bohaterką jest 12-letnia dziewczynka, ale ja będę ją polecać na pewno 14-latką i 16-latką i nawet dorosłym także, bo to jest też książka o relacjach, o dobrych relacjach z rodzicami, o takim uważnym uchu, które powinniśmy mieć dla swoich dzieci, bo chociaż często rodzice są oboje w domu, ale często emocjonalnie są nieobecni i nie widzą i nie słyszą, co tak naprawdę dzieje się w świecie dziecka. A tutaj o takiej uważności jest też ta książka.
Pani Krystyna Adamczak z księgarni Z Bajki w Poznaniu była naszym gościem. To takie literackie zającowe last minute, jak roboczo nazwałam sobie tę audycję, ale ponieważ no, te książki są książkami, które traktują swojego odbiorcę, młodego czytelnika serio, dlatego też poruszałyśmy się po rozmaitych tytułach, poruszając rozmaite mniej lub bardziej wesołe tematy. Bardzo pani dziękuję za wizytę w studiu. Czy pani dzisiaj będzie kończyć rok, w którym nauczyłam
tak,
się kłamać?
No pójdę spać bez kolacji, ale muszę skończyć tę książkę.
Bardzo dziękuję za wizytę w audycji Z innej bajki. Jeszcze chciałam powiedzieć, że zachęcam do słuchania jutrzejszej audycji Mała Czarna. Franciszek Walerych będzie miał dla państwa wejściówki na wydarzenia, które już wkrótce są właśnie w księgarni pod wodzą pani Krystyny Adamczak organizowane. Dziękuję, dobrej nocy.
Bardzo dziękuję. Dobrych świąt, dobrych spotkań z książkami i ze sobą.